Hildebrandt, Historia OT, Lit. Etiologiae, Wyclad 8.
Znak praw autorskich 2020 rok, dr Ted Hildebrandt. To jest dr Ted Hildebrandt z 8 wykładu swojej historii Starego Testamentu, literatura i zajęcia z teologii. Wykład ten rozpocznie się od synów Bożych i córek Bożych. Mężczyźni w 6 rozdziale Księgi Rodzaju i przyjdź do Abrahama, przyjaciela Boga, geografii Mezopotamii oraz 3 cięcia w życiu Abrahama i jego trójki rzekomych dzieci. Podgląd quizu 0.00.2.00. Dobra klasa, zaczynajmy. Mamy dzisiaj dużo do omówienia. Muszę złapać kilka slajdów z drugiej klasy. Nad czym pracujecie w tym tygodniu? Księga Kapłańska, wybierz rozdziały w Księdze Kapłańskiej. Istnieją 2 artykuły, jeden dotyczy ciebie. Odpowiedzialny tylko za czytanie, drugi za treść dotyczącą przepisów żywieniowych. I myślę, że jest też trochę czytania w Ojcze Nasz Abrahamie, a potem kilka. Wersety pamięci. Więc myślę, że to w zasadzie tyle. Tak, będzie pytanie dotyczące treści. Ojcze Nasz Abrahamie oraz artykuł. Myślę, że to już wszystko, co tam mamy. W porządku, zacznijmy od słowa modlitwy, a następnie przejdźmy do 6 rozdziału Księgi Rodzaju Przejście i spróbuj przejść przez to jeszcze raz. Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy za przywilej, jaki w tym zakresie mamy miejsce, w którym możesz sprawdzić swoje słowa, zgłębić pomysły, które pomyśleli inni. Zastanawiać się nad Twoją wielkością i dobrocią oraz nad Twoim wielkim miłosierdziem, jakiego doświadczyłeś. Wyrażone ludzkości, jak również wielkie chwile gniewu, które na nas spadły. I módl się, abyś pomógł nam nauczyć się kochać Cię w duchu i prawdzie. Dziękuję za Twoje słowo. Modlę się, abyś pomógł nam odzwierciedlić to także dzisiaj w naszym życiu. W Chrystusie imię, amen. Rodzaju 6, synowie Boga i córki ludzkie, od 2.01 do 3.27. Podejmijmy historię. Pracujemy nad Genesis, w końcu wyszliśmy rodzaju 1 do 3, zatem dzisiaj przejdziemy do rozdziału 6 i spróbujemy.
Machine translated by Google.
2. Przejść przez wszystko dość szybko, aby dostać się do życia Abrahama. Więc zamierzaliśmy to zrobić, mówcie o potopie i o tym, co się tam dzieje z synami Bożymi i córkami Bożymi. Mężczyźni. W 6 rozdziale Księgi Rodzaju po prostu przeczytam tę historię. Jest tam napisane, kiedy ludzie zaczęli. Wzrosła liczba ludzi na ziemi i urodziły im się córki, co widzieli synowie Boży. Córki ludzkie były piękne i wychodziły za mąż zadowolną z nich, którą wybrały. A później Pan powiedział, mój duch nie będzie wiecznie walczył ze śmiertelnikami, bo on jest śmiertelny i takie będą jego dni. Będzie 120 lat. Zatem otrzymujemy skrócenie ludzkiej długowieczności. Pamiętaj, o nich wszyscy żyli 900 lat i coś takiego? Teraz Bóg mówi, że nadejdą ich dni. Skurczył się do 120 lat. W tamtych czasach Nefilim byli na ziemi i także potem, kiedy synowie Boży weszli do córek ludzkich i mieli dzieci. Ich byli bohaterami dawnych czasów, ludźmi sławnymi. Pytanie więc brzmi, nadchodzi powódź, dlaczego Bóg tak się denerwuje w wyniku poślubienia synów Bożych z córkami ludzkimi? Z tym? Kim byli ci synowie Boży? Dlatego chcemy przepracować niektóre z nich. Pytania. Kim byli synowie Boga i dlaczego Bóg tak się rozgniewał? A właściwie powódź jest tego rezultatem. Pogląd setycki, od 3.28 do 5.06. Pierwszą jego sugestią jest to, że synowie Boży byli czcicielami Boga i córki ludzkie były tymi, które nie znały Boga. Więc w zasadzie byłby to małżeństwo międzywyznaniowe. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z tak zwanym poglądem setytów. Zdaniem setytów synowie Seta byli pobożnym rodem. Synowie Kejne były bezbożnym rodem, córkami ludzkimi. Było to małżeństwo mieszane pomiędzy synowie Seta i synowie Kejne. Nawiasem mówiąc, w innych częściach Pisma Świętego Bóg dostaje zdenerwowany małżeństwami mieszanymi pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi. Czy pamiętasz, w Nowy Testament mówi, nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi? Żydzi Ślub, czy pamiętacie, jak Salomon poślubiał inne żony z innych kultur i tak dalej? Sprowadził swoje serce na manowce, aby czcić innych bogów? Zatem pogląd Setytów opiera się na tym i mówi, że zasadniczo ród Seta zastąpił Abla i dlatego Set stał się boskim rodem.
Machine translated by Google. 3.
Po zabiciu Abla. Potomkowie Kaina zawierają małżeństwa mieszane i jest to małżeństwo mieszane problem. Nazywa się to więc poglądem Setytów. Wydaje się, że jest na to pewne wsparcie naturalnie w kontekście. Mój problem polega na tym, że nigdy nie używa się określenia synowie Boży. Wyłącznie identyfikować potomków Abla. Pogląd królewski od 5.07 do 8.07. Jest druga sugestia, która jest całkiem interesująca i jest następująca, że synowie Bogiem byli królowie i szlachta. Że nazywano królów, a swoją drogą w starożytności. Czy w Mezopotamii królowie nazywali siebie synami bogów? Taki tytuł był używany, ponieważ króla uważano za syna Boga. Więc co by to było za te? Królowie, ci ludzie, którzy zdobyli władzę, ci synowie Boży, królowie, wzięli kobiety, które zasadniczo rozwijaliby swój harem. Innymi słowy, przyjmowali kobiety do siebie. Harem i pomnożyli żony. Czy haremy stanowią duży problem zarówno w starożytności świecie i w Biblii? Zatem to byliby królowie zakładający harem, przyjmujący kobiety. Do tego haremu wiele żon i to staje się problemem. Teraz coś pominąłem. Jest to dla mnie bardzo interesujące i jest to coś, co mnie interesuje. Nie sądzę, że większość ludzi zrozumiała, że nie tylko ci synowie Boży poślubiali córki mężczyzn, ale w tym przypadku pojawia się jeszcze jedno słowo. To już koniec w wersecie 11 rozdziału. 6 mówi, teraz ziemia była zepsuta w oczach Boga i pełna przemocy, Hamas. Więc najwyraźniej tu też była domieszką przemocy, to też była część problemu. Teraz. Jakie jest hebrajskie słowo oznaczające przemoc? Hebrajskie słowo oznaczające przemoc to Hamas. Teraz. Niektórzy z was mogą być przyzwyczajeni do humusu. Czy ktoś lubi humus? Nie lubię Amerykanina humus. Lubię prawdziwy arabski humus. To jest to, co dostajesz w Jerozolimie naprzeciwko czwarta stacja drogi krzyżowej na Via Dolorosa. Facet ma najlepszy humus na świecie. To jakby zjeść stek z serem filadelfijskim poza Filadelfią. To po prostu nie działa. Czy ty wiesz, co mówię? W Filadelfii dostaniesz to, co najlepsze. Humus i Hamas to nie to samo, ta sama rzecz. Hamas oznacza przemoc. Swoją drogą, czy słyszałeś kiedyś o palestyńska grupa o nazwie Hamas? Czy rozumiesz? W Izraelu jest cała grupa. Dziś nazywa się Hamas. Czy rozumiesz, co oznacza rdzeń tego słowa? To znaczy przemoc. Co ci ludzie chcą zrobić Izraelowi? Przemoc. A więc ten Hamas.
Machine translated by Google. 4.
Grupy, nawet ich nazwa oznacza przemoc. Więc wszyscy mówią, no cóż, Hamas to tak naprawdę pokojowa organizacja. Tak naprawdę próbują po prostu zagrać kartą praw Palestyńczyków. Jak mają na imię? Hamas, czy to ci coś mówi? To znaczy, że to powinno ci wiele powiedzieć, ale większość ludzi o tym nie wie. Tak czy inaczej, ci królowie byli w to zamieszani i niektórzy ludzie tak myślą, ci królowie byli zaangażowani w przemoc, uciskając lud, który był pod nimi. Więc ten Hamas siedział. To drugi pogląd. Czy pomysł na królestwo będzie rozwinęła się w Biblii? Czy królowie mieli później wiele żon w zły sposób? Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Więc są ku temu pewne podstawy. Widok anioła od 8.08 do 19.05. Ten ostatni pogląd nazywany jest poglądem anioła. Powinienem powiedzieć, właściwie w różnych momentach w życiu wyznawałem każdy z tych poglądów, więc nie czuję się w tej kwestii szczególnie dogmatyczny. De pogląd, który obecnie wyznaję, to możliwość poglądu anioła. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, że w Dżab rozdział 1 werset 6 mówi o synach Bożych przychodzących przed Boga. Bóg mówi do szatana. Rozważałeś świat, czy zastanawiałeś się nad moim sługą Hiobem? Szatan mówi. Och tak, Hajab jest dla ciebie dobry, bo ty jesteś dobry dla niego. Jeśli zabierzesz, co on ma, przeklnie cię prosto w twarz. Zatem to był Bóg w niebiańskiej radzie, nazywając ich synami Bożymi. Synami Bożymi byli aniołowie, którzy przyszli wcześniej Bóg. Coś interesującego w 13 lutego rozdziale listu do Hebrajczyków mówi także o aniołach i istoty ludzkie. List do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 2, przepraszam, że przeskoczyłem do Nowego Testamentu, ale mówi, miłujcie się wzajemnie jak bracia. Nie zapomnij o zabawie obcymi, bo w ten sposób niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Więc, czy anioły mogą przybrać ludzką postać? Najwyraźniej czasami ludzie o tym nie wiedzą i tak jest możliwe, że byli to aniołowie. Teraz opowiem tutaj historię, jak mam tu przejść i to jest to będzie historia. Byłem więc kiedyś w warszawskiej Indianie i jechałem w dół Rut 15 i był tam facet, który jechał autostopem. Teraz pytanie, czy ludzie podróżują autostopem? Dużo dzisiaj? Już niewiele. Czy ludzie z mojego pokolenia? Pojechałem autostopem do domu z college'u i po wszystkim. Więc ten facet jechał autostopem i pomyślałem, człowieku, ja.
Machine translated by Google. 5.
Od dawna nie widziałem osoby podróżującej autostopem. Wyglądało na to, że to oczywiste. Latynos i potrzebował podwózki. Prawdopodobnie był po trzydziestce. Więc pomyślałem, że pojechałem swoim raz przejechałem obok niego i pomyślałem, że wiesz, że powinienem go odebrać. Teraz mam pytanie, tutaj jest problem, bo moja żona zawsze wpada w panikę, kiedy robię takie rzeczy. Ale powiedziałem. Hej, to tylko ja, mam w domu żonę i dzieci, ale w samochodzie jestem tylko ja. Więc ja wracał w drugą stronę, więc pomyślałem, że go odbiorę. Więc wybrałem. Facet w górę. Kiedy jechaliśmy, powiedział mi, że się upił czy coś, leży w swoim łóżku, w swoim do domu, a przyjechała policja, wyciągnęła go z łóżka i zaciągnęła do więzienia. Rzeczywiście był sądzony za pijaństwo. Twierdził, że nie pił i nie prowadził, bo najwyraźniej nie miał samochodu. Przyszli do mojego domu, złapali mnie i powalili. Tutaj. Opowiada mi więc swoją historię o nieszczęściu. Więc jedziemy i myślałem, że wiesz, że tak będzie zawiezienie go na drugą trasę, trasę 13, zajmie mi 5 minut, a wtedy będzie miał wolne. Postrzelony do Syrakus, dokąd się udawał. Więc zawiozłem tam gościa i to jest to. Bez żartów i dość dziwne. Facet wysiada z samochodu i tak rozmawialiśmy i naprawdę. Podobała mi się rozmowa. To było wspaniałe. Muszę pomóc facetowi, a on wysiada z samochodu. Gdy facet wysiada z samochodu, to szczera prawda, nadal nie wiem, co o tym sądzić. Ten patrzy na mnie i mówi, wiesz, niektórzy ludzie gościli anioły. Nieświadomy. Zamknął drzwi i poszedł ulicą. Przysięgam, że tego nie wymyśliłem. To wydarzyło się naprawdę. Teraz nie wiem, czy był to po prostu Hiszpan, który miał trochę za dużo do wypicia i nadal to w nim było albo coś innego. Kiedy tam siedziałem i zastanawiałem się, skąd to się wzięło Hiszpan cytujący mi Biblię. To było niesamowite. Ale w każdym razie nie twierdzę, że był aniołem, bo nie widziałem jego halo, ale mówię tylko, że nigdy nie wiadomo. Teraz pozwólcie, że wrócę i spojrzę na to w innym kierunku. Czy to możliwe? W Bostonie i na poboczu ulicy siedzi bezdomny. Czy to jest to? Możliwy? List do Hebrajczyków 13 mówi o okazywaniu gościnności. Nigdy nie wiesz. Więc co mówię, czy chrześcijanie powinni okazywać współczucie, gościnność i tym podobne rzeczy? W stronę osób bezdomnych. Nigdy nie wiesz, że może to być anioł siedzący tam i ty. Po prostu nigdy nie wiadomo, Mat. 25:35 i nast. Dlatego mówię tylko, żebyście byli gościnni i hojni.
Machine translated by Google. 6.
List do Hebrajczyków zdaje się wskazywać, że istnieją aniołowie, którzy przybierają ludzką postać. Przez. Zresztą, już to wiecie. Pamiętacie, kiedy przyszedł Abraham i ci trzej goście? Wstałeś i Sara przygotowała dla nich obiad? To były te anioły, które przybyły i najwyraźniej ty muszę to rozgryźć. Ale poczekaj. Mateusz 23 mówi, że aniołowie też nie. Wychodzą za mąż i nie wychodzą za mąż. Sugeruje, że są to upadłe anioły. To nie są aniołowie w niebie, ale są to upadłe anioły i jest to możliwe. To już inne pytanie. On mówi o Jahwe, Malachu. Anioł pański w płonącym krzaku, WJ3. Nazywa go aniołem pańskim. Teraz pozwólcie mi popracować trochę nad koncepcją anioła. Słowo anioł oznacza po prostu posłaniec. Dlatego czasami w Księdze Apokalipsy jest mowa o aniołach. Kościoła w Kolosach lub Laodycei, co oznacza po prostu posłańca, który tam poszedł kościół. Więc to niekoniecznie musi oznaczać anioła latającego na skrzydłach. Może znaczy po prostu posłaniec. Termin anioł może oznaczać posłańca. Teraz jest to także anioł pański. Zatem mógł to być przedstawiciel Pana. W buszu. Problem polega jednak na tym, że tytuł anioł pański jest używany i kiedy jesteś w krzaku, kiedy Zak idzie mówić, co mówi. Krzew zostaje zapytany, co to jest? Twoje imię? Pozwól mi tylko zająć się krzakami. Mojżesz więc udaje się do płonącego krzaka i pyta, jak masz na imię? I czy pamiętasz, że tuż przed tym Zak powiedział? Zdejmij buty, bo stoisz na świętej ziemi. Teraz robi to zwykły anioł, podejdź i powiedz, hej, zdejmij buty. Jesteś na świętej ziemi. Czy czcisz MP anioł? Nawiasem mówiąc, u Daniela i Apokalipsy facet upada i zaczyna. Wielbiąc tego niesamowitego anioła. Facet się kłania i pierwszą rzeczą jest anioł mówi, wstawaj. Nie rób tego. Nie jestem Bogiem. Płonący Zak, zdejmij buty. Jest to zwykły, przeciętny anioł? A kiedy pyta go o imię, odpowiada, jestem. Że jestem. Anioł tak nie reaguje. To imię Boga. Więc w płonącym krzaku mamy Jehowę, Jahwe, Boga w buszu. To anioł pański. Dużo ludzi. Sugerowałoby, że był to Jezus Chrystus, najwyższy wcielony Chrystus w buszu. On jest Bóg i On mówi i jest Jahwe. Mówi więc, że mam na imię Jehowa i że nazywam się ja. Jestem, kim jestem. Tytuł anioła pańskiego zdaje się być tytułem oznaczającym także Boga.
Machine translated by Google. 7.
Siebie, a kiedy anioł pański przemawia, wiele razy, jest to Bóg. Więc masz z tym pracować. Przepraszam, że odszedłem od tego tematu. Gdzie tu jesteśmy? Anioły się nie żenią. Mówimy więc, że te anioły istnieją. Upadłe anioły. Jest też fragment listu do Koryntian, który mówi o aniołach patrzących w dół na kobietach. Robi się dość dziwnie. Mówię tylko, że to mogły być anioły. Może. Byli aniołami zawierającymi małżeństwa z kobietami. Swoją drogą, czy to by wyjaśniało ten fakt, że będą mieć dzieci, które będą gigantyczne i silne? Jest to więc możliwość. Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa? Jak powiedziałem, trzymałem się tego w różnych momentach. W moim życiu, każde z tych stanowisk. Nie wiem więc, który z nich jest właściwy. Jestem teraz ten widok anioła. Ale pewnych rzeczy po prostu nie możesz wiedzieć. Teraz ludzie mówią, co z Nefilimami? Nikt nie wie, kim są ci Nefilim. To było jeszcze przed potopem. Nie wiemy więc, kim są ci Nefilim. Kiedy tego nie robisz, nawiasem mówiąc, coś wiedzieć, jest to ważna zasada hermeneutyczna, kiedy? Nie znasz czegoś z Pisma Świętego, jak poznać znaczenie słowa? Kontekst. Jestem, powtórzę to setki razy w tym kursie. Co decyduje o znaczeniu? Kontekst. Określa znaczenie. Ale patrzysz na termin Nefilim i mówisz. Wiemy, że Nefilim to grupa ludzi, więc wiemy to z kontekstu. Czy wiemy, jaka grupa ludzi? Odpowiedź brzmi nie. Więc jeśli nie wiesz z kontekstu, gdzie to robisz, idź następny? Wiele razy sięgasz do etymologii, historii lub rdzenia słowa. Więc. Jaka jest etymologia? Jakie są tego korzenie i historyczne znaczenie? Nafal oznacza. Upaść. Są to zatem upadli. Nefilim to upadli. Czy widzisz, jak to się ma do poglądu upadłego anioła? Jaki jest problem w uzależnieniu znaczenia od etymologii? To jest klasyk. Przykład. Wracam więc do domu, do żony i mówię, nigdy nie mówię do niej kochanie, ale w każdym razie, kochanie. Jesteś uroczy w pierwotnym znaczeniu tego słowa. No i co za problem ze słowem? Uroczy? Słowo uroczy w pierwotnym znaczeniu tego słowa oznaczało z łukowatymi nogami. A więc? Prawdopodobnie nie jest dobrze mówić to swojej żonie, bo prawdopodobnie pomyśli. W każdym razie nie chcesz tam iść. Kiedy mówisz słowo słodki, czy kiedykolwiek go użyłeś? Pierwotny sens. Czy znaczenia zmieniają się z biegiem czasu? Czy możesz wrócić do historii?
Machine translated by Google. 8.
Słowo i twierdzić, że jego pierwotne znaczenie jest takie, jakie ma teraz? Nie, tak nie jest, więc ty trzeba uważać. Przy okazji, jeśli mówisz po angielsku i chcesz znaleźć historię. Jednym słowem, dokąd idziesz? Dla was, pierwszym miejscem, do którego się udacie, jest internet. Ale potem w internecie, jeśli pójdziesz do prawdziwej książki, znajdziesz tam prawdziwe książki z prawdziwymi stronami. Tam są dwa tomy o tej grubości i nazywają się OED, Oxford English Dictionary. Czy w Oxford English Dictionary OED na dwóch stronach słowa cute będzie pojawiać się słowo cute? Dopóki nie powróci do pierwotnego znaczenia tego słowa w języku anglosaskim, łacińskim czy czymś takim tak. Wtedy otrzymasz oryginalny root. Czy historia słowa, jego etymologia określić jego znaczenie? Nie, tak nie jest. Więc musisz być naprawdę ostrożny o tym. Uważaj na tego rodzaju argumenty etymologiczne. Znaczenie w kontekście jest. SEO decyduje o znaczeniu, a nie historia słowa. Dlatego nie przywiązuję dużej wagi do. Nefilim to podejście upadłych. Postawiłem przy tym duży znak zapytania. Myślę, że to po prostu. Jedyna słomka, jaką mamy, więc po prostu ją chwytamy. Smutek i łzy Boga w niebie od 19.06 do 24.49. To ciekawe, w Księdze Rodzaju, rozdział 6, werset 6, jest napisane odnośnie Boga. I Pan widział, jak wielka stała się niegodziwość człowieka na ziemi i tyle każda skłonność myśli w jego sercu była przez cały czas zła. I był Pan. Zasmucił się, że stworzył człowieka na ziemi i serce jego napełniło się bólem. Mój pojawia się pytanie, czy w niebie jest smutek, czy łzy? Po prostu lubię Erika Claptona. To jeden z moich ulubionych. Czy w niebie są łzy? Odpowiedź brzmi, myślę, że Clapton był prawidłowy. Czy powiedziałbyś, że Bóg jest prawie w niebie? Tak. Nie ma nas, On tam jest. Czy odczuwa smutek w niebie? Biblia wyraźnie stwierdza, że Bóg odczuwa smutek. Czego chcę zasugerować ci, że w niebie panuje smutek? Sam Bóg, jak mówi Pismo, czuje smutek i że czuje ból w niebie. Więc chcę ci zasugerować, że istnieje smutek, w niebie jest ból. Czy Bóg może mieć złamane serce? Co chciałbym ci zasugerować i zostaje tutaj o to, kto jest istotą we wszechświecie, która cierpi najbardziej? Czym jestem? Sugeruję ci, że Bóg jest najbardziej pogrążoną w żałobie istotą we wszechświecie, ponieważ ją stworzył, wszystko jest w porządku i wszystko się popsuło. On nas kocha, a kiedy dzieje się ból i dziwne rzeczy?
Machine translated by Google.
9. On się nad tym męczy. Zatem Bóg jest najbardziej pogrążoną w żałobie istotą, ale ty mówisz, ale poczekaj chwilę. Ale czy nie stwierdza tego Apokalipsa Święta Jana na końcu 22 Księgi Objawienia? Bóg otrze wszystkie łzy. Na końcu Biblii, kiedy Bóg wszystko wymazuje łzy, co to oznacza? Że były łzy do otarcia. Więc czym jestem? Powiedzenie Bóg ociera wszystkie łzy zakłada, że w niebie są łzy. Więc Clapton jest prawidłowy. W niebie są łzy. Teraz pytanie, czy nadejdzie dzień, w którym te łzy zostaną otarte? Czy to? Teraz. To nie teraz. Czy Bóg odczuwa ból, dopóki istnieje grzech i zepsucie? Pewnego dnia świat zostanie odnowiony i te łzy zostaną otarte. Co za? Ciekawy sposób patrzenia na Boga w tym przypadku. Czy Bóg żałuje czegoś, co zrobił? Czy Bóg ma żałuje? Czy rodzice kiedykolwiek żałowali z powodu swoich dzieci? Kocham moje dzieci, ale takie były momenty, których żałowałem. Czy moje dzieci mogą dokonywać wyborów i jako rodzic odczuwam ten ból ich wybory? Czy potrafią dokonać wyborów, które naprawdę bolą? Lepiej w to uwierz. Jak? Prawdę mówiąc, im bardziej ich kocham, tym jest gorzej. Gdybym nie przejmował się moimi dziećmi, czy by mnie to obchodziło? Ale czy fakt, że kocham moje dzieci, czyni mnie bezbronnym? Zobaczysz, co mówię? To fakt, że kocham moje dzieci, czyni mnie bezbronną. Cóż, my. Lepiej stamtąd wyjść. Jedno z moich dzieci dokonało wyborów, które były naprawdę druzgocące. Mówię tylko, że gdybym się tym nie przejmował, to by nie bolało. Bóg stworzył człowieka. Więc wrócił i powiedział, że przemyślał całość coś i czuje się zasmucony całą sytuacją. Pozwólcie, że to trochę wycofam. On żałował, że stworzył człowieka. Gdyby nadal byli w ogrodzie, czy byłby w żałobie? Nie. Więc jest zasmucony, dlaczego? Jest to małżeństwo mieszane, jest ta przemoc, jest to rzeczy, które opisuje w rozdziale. Dlatego się smuci. To koniec ich niegodziwości. Ich zło. Następnie cofa się od tego o krok. Myśli o tym, dlaczego w ogóle to zrobiłem. Uczynić człowieka, ponieważ wszystko, co robią, jest zepsute. Wszyscy są całkowicie skorumpowani i wtedy on. Skupia się na Noachu. Mówię tylko, żeby wziąć to pod uwagę, co jest tam napisane i umieścić to w odpowiednim kontekście prawidłowy. Kontekst 6 rozdziału Księgi Rodzaju dotyczy małżeństw mieszanych i występującej w nich przemocy. Mówię więc, że nie można wyrwać tego wersetu z kontekstu i po prostu powiedzieć, że jest tam napisane, Bóg żałuje.
Machine translated by Google. 10.
Że kiedykolwiek stworzył ludzkość, więc po prostu całkowicie się na niej ratuje. Nie był powód, dla którego tak się czuł i musisz zbadać powód? To naprawdę. Ważny punkt. Masz werset i nie możesz go wyrwać z kontekstu. Musisz. Spójrz na to w kontekście. Dlaczego Bóg tak się czuł? Mówi ci w kontekście, dlaczego czuje. W ten sposób. Musisz więc powiązać to z innymi wersetami. Po prostu nie da się tego wyrwać z kontekstu tak. Wracamy więc do głównej tezy. Kontekst determinuje znaczenie. Nie możesz wziąć. Czasami rzeczy wyrwane z Pisma Świętego, a następnie je uniwersalizować, musicie zrozumieć kontekst, w jakim są podane. Czy Bóg może zmienić zdanie? 24:50-25:43. Czy Bóg może zmienić zdanie? Wracając do tego, co właśnie podnosiła. Czy Bóg może zmienić zdanie? On stworzył człowieka. Czy może zmienić zdanie? Czy zobaczymy Boga zmienić zdanie? Właściwie to czytaliście Księgę Wyjścia, czy Bóg zmienił zdanie? Eksodus? Tak. Pamiętaj, kiedy robią złotego cielcą, a on przychodzi, aby się wytrzeć. Ich na zewnątrz. Mojżesz modli się i Bóg zmienia zdanie. Prawie zabił Mojżesza i się wycofuje o tym w liczbach. Pytamy więc, co oznacza dla Boga zmiana zdania? Ja nie. Chciałbym to wszystko tutaj rozwinąć, ale Bóg stworzył człowieka i on najwyraźniej tego żałuje nad tym. Co to oznacza, że Bóg ma żal? Jeszcze raz to zobaczymy. Późniejszych SMS-ów, więc chcę to po prostu wrzucić w tym miejscu i powiedzieć, że przejdziemy do innych SMS-ów. Które są znacznie bardziej wyraźne, gdy będziemy mieli więcej kontekstu i możemy faktycznie to uporządkować. Co to znaczy? Ale wszystko, co chcę, żebyś zrobił, to żebyś pomyślał o tym, czy Bóg może zmienić swoje. Umysł. Co to znaczy? Klątwa Noego na Chamie 25:44-36:50. W rozdziale 9 Noe wychodzi z arki ze wszystkimi zwierzętami po 2 na 2 i po 7 z czystych. Dlaczego 7 czystych? Ponieważ musi poświęcić czystych. Następnie. Swoją drogą, czy Księga Rodzaju kiedykolwiek mówiła nam o zwierzętach czystych i nieczystych? Nie. Kiedy dowiedzieliśmy się o zwierzętach czystych i nieczystych? W Księdze Kapłańskiej to już koniec. Księga Kapłańska, którą będziecie omawiać w tym tygodniu, mówi nam o czystości i nieczystości. Ale czy Noe wiedział, które są czyste, a które nieczyste? Jest więc możliwe, że Bóg stworzył całość. Zbiór wskazówek, które nie zostały dla nas zapisane, ale Noe wiedział, które są czyste.
Machine translated by Google. 11.
I nieczysty. Noe wychodzi z arki i co robi jako pierwszą? Noe był ziemianinem i zaczął sadzić winnicę i pił z niej trochę, co? Wino. Jaki jest problem, gdy masz winnicę, gdy nie masz chłodzenia? Lepiej wypij to szybko, bo inaczej się odwróci. Bierzesz to i obracasz winogrono sok do czego? To i tak się odwróci w tę stronę. Zrobi się kwaśny, albo go obrócisz w wino. Założył więc winnicę i teraz od około roku pływa łódką. Coś w tym stylu? Wychodzi, sadzi swoją winnicę, wypił trochę wina i on upił się i leżał odkryty w swoim namiocie. A Czam, ojciec Kanaanu. Zobaczył nagość swego ojca i powiedział o tym swoim dwóm braciom na zewnątrz, lecz Sem i Jafet przyjęli. Szatę zarzuciła ją na ramiona. Potem cofnęli się i zakryli swoje. Nagość ojca. Ich twarze były odwrócone w drugą stronę, żeby nie widzieli. Nagość ich ojca. Noe obudził się od swojego wina i dowiedział się, co jego najmłodszy syn. Co mu zrobił i powiedział, niech będzie przeklęty, a potem będzie dla swoich niewolnikiem najniższym. Bracia, a Noe odchodzi i przeklina. Czego nie zrobił Ham? Osłaniaj jego tatę. Swoją drogą czy problemem jest to, że a dziecko widzi swojego ojca. Mój syn i ja ćwiczyliśmy razem tej kwando. Więc teraz poszlibyśmy czy tam ukryłem się przed synem i powiedziałem, synu, musisz stąd wyjść, bo ja tego nie robię. Chcesz, żebyś widział nagość swojego ojca? Więc twój ojciec nigdy nie będzie brał prysznica przed tobą. Ty? Czy o to tu chodzi? Nie. Wygląda więc na to, że kryje się za tym coś więcej tylko to. Czy zamiast ukrywać ojca tak, jak powinien, demaskuje go? Tak. Wyrusza po braci. Czy teraz jego bracia postępują właściwie i idą tyłem, aby zakryć nagość ojca? To naprawdę trudna rzecz w naszej kulturze. Duma i wstyd są naprawdę duże w niektórych kulturach. W niektórych kulturach to się zdarza. Tabu, że zawstydzanie rodziców jest naprawdę niewłaściwe. Czy w niektórych kulturach jest to bardzo odczuwalne? Zdecydowanie, pojęcie wstydu i honoru? Swoją drogą, czy niektóre kultury odczuwają to bardzo mocno? Teraz mówię o Detroit. Czy pamiętasz to? Te dwie dziewczyny były w samochodzie w Detroit i ich ojciec. Zawstydzony faktem, że te dwie dziewczyny spotykają się z niemuzułmanami? Dziewczyny są w samochodzie, a dziewczyna w...
Machine translated by Google. 12.
Na tylnym siedzeniu rozmawia przez telefon komórkowy, a jej ojciec wyciąga pistolet i strzela do własnej córki samochód. To było w Detroit, w Ameryce, a dziewczyna na tylnym siedzeniu wciąż wrzeszczy. Telefon, tato, tato, a ona krzyczy pod numer 911, że jej ojciec właśnie zastrzelił jej siostrę. Następnie ojciec odwraca pistolet w plecy i słychać dźwięk wystrzału, a potem telefon komórkowy milknie. Czy to wydarzyło się w Ameryce, w Detroit? A tak przy okazji, jesteście. Rzucając mi mnóstwo pustych spojrzeń. Czy państwo o tym nie wiedzą? Teraz powiem tylko tyle ten. Czy media to ogłosiły, czy też media to tuszowały? Było zakryte. Dlaczego? Ponieważ mówienie czegokolwiek o tle było politycznie niepoprawne, de oczywiste pochodzenie ojca muzułmanina. Ten facet był tak urażony jako ojciec, że jego dziewczyny zawstydziły go, że je zabił. Swoją drogą, czy zdarzają się zabójstwa honorowe często w Ameryce? Czy usłyszycie kiedyś o nich w mediach i odpowiedź brzmi, nie? Teraz musicie zadać sobie pytanie, zastanawiam się, dlaczego nigdy o tym nie słyszymy. Teraz jest tam pewien program polityczny. To jest poprawność polityczna, która oszalała. Teraz pytanie, w kulturze, w której żył ten ojciec, wstyd i honor były naprawdę ważne. pomysł? Czy pamiętacie to tsunami, które nawiedziło Japonię? A czy pamiętasz, niektórzy przywódcy martwili się, że tamtejsi przywódcy popełnią samobójstwo, ponieważ byli zawstydzeni, ponieważ nie wiedzieli, że nadejdzie tsunami. Tam i zniszczyć reaktor jądrowy? Obawiali się, że niektórzy z przywódców. Japonia chciała popełnić samobójstwo. W tej kulturze, jeśli wstydzisz się tego, że tego nie robisz, coś takiego, ludzie mogą dziwnie reagować. Chcę więc powiedzieć, czy w Ameryce dbamy o wstyd i honor? W naszym. Kultura. Czy nie jesteśmy kulturą wstydu? W innych kulturach wstyd i honor istnieją naprawdę ważny. Zatem mamy tu do czynienia z zawstydzaniem ojca i demaskowaniem ojca. Kilka lat temu zaczytywałem się w literaturze ugaryckiej. W literaturze ugaryckiej jest to północ Izraela, na niektórych tablicach ugaryckich jest napisane, że jest to jeden z obowiązków i jest to wymienione wyraźnie, że jednym z obowiązków synów jest zakrywanie nagości ojca. To było. Obowiązek syna. Obowiązkiem syna jest zakrywanie nagości ojca. Tak by było. Jak twój ojciec się upija? Czy syn powinien odwieźć ojca do domu i opiekować się nim?
Machine translated by Google.
13. Ojca zamiast go narażać? Więc myślę, że o to właśnie tu chodzi, zawstydzanie i zniesławienie ojca. Więc Noe się budzi, dowiaduje się, co zrobili jego synowie, dowiaduje się, co zrobił jego drugi syn, to zrobił, więc następnie przeklina swojego syna i mówi, będzie najniższym z niewolników. Jego bracia. Dokąd teraz idą potomkowie Hama? Jeśli podążasz za drzewem genealogicznym, my to robimy. Masz genealogię tych dzieci. Potomkowie Hama stają się Kuszami. Kusz spada do Etiopii i tak w zasadzie potomkowie Hama udają się do Afryki. Kiedy Noe, przeklinając ich, mówi, najniższym zbawieniem będzie dla swoich braci. Niektórzy ludzie tak mają argumentował, że jest to klątwa rzucona na Afrykę i że ta klątwa będzie najniższym z niewolników. Swoim braciom, że Ham będzie przeklęty, a jego potomkowie będą niewolnikami. To jest przekleństwo. O Afryce i afrykańskich niewolnikach. Biblia mówi nam, że jest to przekleństwo Noego. Dlatego w pewnym sensie to legitymizuje. Czy ludzie używali tego argumentu? Tak, to użyto argumentu. Źle przeczytałem wiadomość, ale mnie przyłapała. Cóż, pozwól mi przeczytać, co faktycznie jest tam napisane. Noe wstaje i mówi, że niech będzie przeklęty Cham. On tego nie mówi. Mówi, niech będzie przeklęty Kanaan. Potomkowie Kanaana to naprawdę trudne. Gdzie osiedlają się potomkowie Kanaana? W ziemia Kanaan. Gdzie jest ziemia Kanaan? To jest ziemia obiecana, to jest ziemia Izraela. Kim teraz stają się potomkowie Kanaana? To znów naprawdę trudne. Gdy nie wiesz, kim oni są, po prostu dodaj ait lub tait na końcu. Jebusyta, Hetyta, Gergaszyta. Więc Ceo? Więc tutaj jest Kananejczyk. Kananejczycy osiedlają się w tym, co obiecane ziemi, która ostatecznie miała być ziemią obiecaną Izraelowi. Czy widzisz w tym sens? Zatem Kanaan jest tutaj przeklęty, to nie jest to potomkowie Hama w Afryce. To nie ma nic wspólnego z Kuszytami i Afrykanami. I panujące tam niewolnictwo. Ma to wszystko związek z Kananejczykami. Nawiasem mówiąc, teraz będzie Kananejczycy i Izraelici ścierają się ze sobą? Później będą bitwy pomiędzy Kananejczyków i Izraelitów. To jest zapowiedź bitew z Kananejczykami, a nie zniewolenie Afrykanów. Czy nadal masz tę rzecz? Cham jest synem Noego i demaskuje syna Noego nagość i zbezcześcił lub zawstydził swego ojca. Myślę, że masz tu Lex Talionis, TZW.
Machine translated by Google.
14. Prawo odwetu. Zobaczysz to później, a my rozwiniemy to bardziej. To jest oko za oko, ząb za ząb, jak mi uczyniliście, tak i wam stanie się. Więc myślę, Ceo Noe. Tutaj mówi, jak ty, Cham, zawstydziłeś mnie i jesteś moim synem, tak i twój syn zawstydzi cię, kropka. Myślę więc, że to właśnie robi, mówiąc tutaj, Kanaan. Teraz przeszczy to przypuszczenie? Tak. To są moje domysły. Próbuję to połączyć. Dlaczego Kananejczycy są przeklęci? Ale wydaje się, że jest to sprawa wzajemna, tak jak to zrobiłeś mnie, twój syn zrobi tobie. Myślę, że wybrano Kanaan, ponieważ to jest zapowiedź tego, co zrobi Izrael, i tak otrzymacie zapowiedź już przedstawioną Pismo Święte. Sprawa staje się dość skomplikowana, więc gdzie osiedlili się potomkowie Hama? Powiedzieliśmy. Niektórzy z nich udali się do Afryki, ale niektórzy z nich byli Kananejczykami. Było przekleństwem. Zniewolić Afrykanów? Nie. To nie ma z tym nic wspólnego. Kanaan jest tym, który jest przeklęty, a nie Kusz i inni potomkowie Hama. Kto zatem został przeklęty? Kanaan. I osobowość indywidualna i zbiorowa 36:51-41:10. To jest szersze pytanie, a to również staje się trudne. Mamy do czynienia z wieloma kwestiami kulturowymi, a niektóre z nich stają się naprawdę trudne. Zwłaszcza kiedy mieszkamy w Ameryce. Czy w naszej kulturze mamy do czynienia ze wstydem i honorem? Nie. Ale w innych kulturach jest to sprawa życia i śmierci, czego doświadczyliśmy ostatnio nawet w Ameryce. Niektóre rzeczy, które się działy, zostały następnie wyciszone. Czy to prawda, że dzieci cierpią grzechy rodziców? Chcę też o tym pomyśleć w kontekście kary. Zdarzyć? Jesteśmy Amerykanami, czy postrzegamy siebie jako jednostki? Widzimy siebie jako osoby. Czy zdajesz sobie sprawę, że w innych kulturach nie postrzegają siebie jako jednostek, ale postrzegają siebie jako część grupy? Ich tożsamość jest związana z rodziną. Grupa. Swoją drogą, czy w Biblii będzie mowa o tym, że pewne grupy rodzinne będą osądzane jak całe rodziny? Więc masz wrażenie, że ten wyrok spada na całą grupę ludzi. Czy nawet będąc Amerykanami, ta sprawa grupowa zdarza się nawet w Ameryce? Dla na przykład mój syn i ja omawialiśmy coś takiego i wpadł na taki pomysł. On powiedział, załóżmy, że urodziliście się w Afganistanie. Teraz pytanie, nie jesteś talibem, po prostu uprawiasz swoją małą działkę. Masz 2 akery ziemi i kilka owiec.
Machine translated by Google. 15.
I kozy, głównie kozy. Jesteś biedny, masz żonę i kilkoro dzieci i nagle nic nie zrobiłeś i nagle jest to 600 rok 2200. Funtowy żołnierz piechoty morskiej włamuje się do drzwi twojego domu i sprawdza wszystko twój dom. Czy zrobiłeś coś, żeby na to zasłużyć? Nie zrobiłeś nic, żeby na to zasłużyć. Co zrobiłeś? Jedyną rzeczą, na którą sobie na to zasłużyłeś, było to, że byłeś Afgańczykiem. Byłeś Afgańczykiem. Czy talibowie robią złe rzeczy i czy wpływa to na innych ludzi? Tak. Pozwólcie, że przedstawię to w kontekście amerykańskim. Nie rób tego. Wyjeżdżasz samochodem. I jest 1 w nocy, a jeden z twoich przyjaciół wypił za dużo. I jedzie. Jesteś w samochodzie jest 4 dzieci, a on pił zbyt wiele. Kiedy on wpada w wrak, kto odchodzi? Tak. Czy możliwe jest inne? Ludzie w samochodzie zginęli, a on odszedł? Czy to mi przeszkadza? Lepiej uwierz. Niepokoi mnie to, bo w jednym przypadku znałam imię dziecka. Był moim przyjacielem. Co? Próbuję ci to powiedzieć. Czy można być w samochodzie i dlaczego ta osoba ginie? Czy to jest to? Tylko fakt, że jest w samochodzie z kimś innym, kto rozbija samochód. To nie było żadne z w ogóle ich wady. To oni zostali zabici, a on odszedł. Czy widzisz, kim jestem? Powiedzenie? Czy zatem możliwe jest, że ktoś podejmie decyzję i będzie to miało wpływ na innych ludzi? Grupa? Tak. Tak już jest. Mówię więc, że kwestia grupowa wpływa na innych i właściwie jabłko spada też blisko drzewa. Czy są rzeczy, które w rodzinie przechodzą z rodziców na dzieci? Znam pewną rodzinę, było w niej małżeństwo i facet, który żonaty w rodzinie zawsze mówi o córce, niedaleko pada jabłko. Drzewo, patrząc na matkę rodziny. Teraz pytanie, czy istnieje połączenie pomiędzy matką i córką? Czy to ten facet, który wrzenił się w tę szaloną rodzinę? Dostrzegasz więź pomiędzy matką i córką?
Tak.
Mówi, że to A. Jestem pewien, że niejasno zdajesz sobie z tego sprawę. Ale wiesz, co mówię, jest rodzina cechy. Lepiej się stamtąd wynośmy. Przejdźmy do Abrahama.
Machine translated by Google. 16.
Abraham, przyjaciel Boga 41, 11 myślnik 42, 58 i przejdziemy teraz do narracji o Abrahamie. Wyszliśmy z ogrodu. Eden, wyszliśmy z Noego i potopu, przeskoczmy i spójrzmy na Abrahama. Był. W końcu dotarliśmy do Księgi Rodzaju 12, my też zaczniemy poruszać się szybciej. Nie mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania z Pisma Świętego, które macie, ale spróbuję poruszyć te, które moim zdaniem są ważne pytania i sobie z nimi porać. Abraham będzie jednym z najbardziej niesamowitych postaci w Starym Testamencie. Doktorze Wilson, niektórzy twierdzą, że go spotkał, mówi, że Abraham to dobry facet. W każdym razie nie powinienem mówić innych rzeczy niż książka doktora Wilsona Nash. Ojciec Abraham jest doskonały. Moim zdaniem doktor Wilson jest tam z ojcem Abrahamem. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo szanuję doktora Wilsona. Przeprowadził badania na temat Abrahama i mnie. Myśleć nie bez powodu. Zamierzam nadać każdemu z tych patriarchów tytuł od Abrahama do Izaaka i Jakuba. Tytuł Abrahama brzmi, Abraham jest przyjacielem Boga. Czy właśnie to wymyśliłem? Nie. Oto Jakub, rozdział 2, werset 23, i wypełniło się pismo, które mówi, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Czy to brzmi znajomo? I Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Czy to dość duży tytuł, jak na kogoś takiego nazywany przyjacielem Boga? Co to znaczy być przyjacielem Boga? Spróbuję pokazać poprzez studiowanie Abrahama, co to znaczy być przyjacielem Boga. Swoją drogą, czy mówię, że Abraham jest doskonały? Nie. Abraham będzie miał swoje problemy, jak każdy człowiek ma swoje problemy, ale Abraham nazywany jest przyjacielem Boga. Wrócę do tego. To jest ostatni slajd. Wrócimy do tego w kwestii istoty Abrahama. Przyjaciel Boga. Geografia starożytnego Bliskiego Wschodu 42, 59 myślnik 46, 26. Zanim to zrobimy, musimy zapoznać się trochę z geografią. Czy macie? Pobrałeś prezentację PowerPoint? Te mapy znajdują się w prezentacjach PowerPoint. Nie musisz próbować narysować te mapy. Nigdy nie umiałem dobrze narysować tych map. Ale tak czy inaczej. Po prostu chcę przejrzeć tę mapę. Staje się to ważne dla całej reszty Biblii. To jest plac zabaw. To jest szachownica. Zaczniemy tutaj, nad Zatoką Perską.
Machine translated by Google.
17. To jest Zatoka Perska. Mamy tu Zatokę Perską. Teraz chcemy przyjść tutaj rzeki Eufrat i Tygrys. Jak rozpoznać, który jest który? Czy ktoś zna Etę? Etę to Eufrat, Tygrys. Zawsze możesz sprawdzić, w jakiej kolejności wejść. Etę to Eufrat i Tygrys. Ur Chaldejskie, mamy Zatokę Perską. Tu na dole. Jaki to kraj? Iran. Jaki to kraj? Irak. Więc jesteśmy zaznajomieni te dwa kraje. To są ludzie z gór, to są ludzie z równin. Zrób górę. Lud i lud równin zawsze walczą?
Tak.
Zatem ci ludzie, Iran, zawsze tacy będą próbując zepchnąć, ci ludzie, Irak, zawsze będą próbowali zrobić co? Naciskać. Z powrotem. Swoją drogą, czy to prawda dzisiaj? Czy to prawda przez 2000 rok, 3000 rok, tak, 4000 lat? Oto Zatoka Perska, wchodzimy tutaj, a oto Kuwejt. Tutaj mamy. Płynie Tygrys i Eufrat. Czy wszyscy widzą tutaj Ur? To jest Ur. A Abraham pochodził z Ur Chaldejczycy. Jeśli powiem ci Warszawa, co od razu przychodzi ci na myśl? Warszawa. Polska. Mówicie, że Warszawa, Polska. Jeśli powiem tylko Warszawa, wy pomyślicie się o Polsce, ale myślę o Warszawie w stanie Indiana, gdzie kiedyś mieszkałem. A więc dlatego, że łoso Indiana jest na niższym poziomie niż Polska, czy muszę to kwalifikować, mówiąc Warszawa, Indiana? I pomyśl, co masz, gdy jest napisane, że Abraham pochodzi z Ur Chaldejskiego, to jest dokładnie to. To jest wielkie Ur w Sumerze i w większości waszych Biblii będzie napisane, skąd pochodzi Abraham tutaj i idzie aż na północ. On zamierza udać się tutaj do Haranu. Co bym zrobił? Sugeruję ci i jestem co do tego coraz mocniej przekonany, ale nadal nie jestem pewien, bo nie wiemy. Obecnie sugeruje się, że istnieje północny Ur. Tutaj na górze i że Abraham zstąpił do Haranu, udając się do Izraela. Przez swoją drogą, czy ma to o wiele większy sens niż pójście stąd i zamiast tam do Palestyny w ten sposób, aż do Haranu? Sugeruje się więc północ. Jesteś tutaj. To Ur Chaldejskie. Więc precyzuję, że to właśnie tam Chaldejczycy pochodził i że następnie pochodzi z tego północnego Ur. Nie wiemy, gdzie to miejsce jest. Tam w górze są dosłownie setki telefonów, których nie znamy, gdzie jest to miejsce. Próbuję tylko powiedzieć, że istnieje północne Ur i jest tam południowe Ur. Sam idę teraz z północą, ale uczyłem południowego Ur.
Machine translated by Google. 18.
Dziesięcioleci, ale myślę, że teraz, gdy istnieje północne Ur, widziałem dobrą argumentację. Mari 46, 27 myślnik 47, 38. Jakie jeszcze miejsca są naprawdę ważne? Jest jeszcze jedno miejsce zwane Mari tutaj. To miejsce zwane Mari jest dokładnie tam, gdzie wypływa Eufrat i stąd. Musisz mieć dobrego dwugarbnego wielbłąda z czwórką na podłodze, dasz radę. Daleko w poprzek. Więc to jest pierwsze miejsce, jak tu przyjedziecie, żeby napić się wody, ale co tam problem? Dlaczego Abraham po prostu nie przeszedł w ten sposób, przez pustynię? Miedź. Byłeś kiedyś w miejscu, gdzie zostałeś złapany na pustyni i idziesz pieszo. Nie ma. Samochody, nie możesz po prostu wskoczyć do samochodu w dowolnym kierunku, jak okiem sięgnąć absolutna pustynia. Czy to cię przeraża? Odpowiedź brzmi, miałem 25 lat, kiedy? To się wydarzyło i było tak daleko, jak sięga twój wzrok, i nie było wyjścia, a ty to zrobiłeś, masz nogi, żadnych samochodów, nic. Pytanie. Czy to straszne? Chcę ci tylko powiedzieć. Ty wyjdź tutaj na pustynię. Czy ktoś tam teraz wychodzi? Tak, cóż, dzisiaj, widzisz. Ludzie jeżdżą tam samochodami. Ale kiedy masz tylko wielbłąda, nawet wielbłądy tego nie mają, przedostać się tutaj bardzo dobrze. Ale uda im się stąd wydostać, więc Mari będzie. Ważne miejsce. Znaleźli kilka tabliczek w Mari. Więc będziemy mieć tablet z Mari z czasów Zimrilin i Hammurabiego, około 1750 przed naszą erą. Nuzu 47, 39 myślnik 48, 31. Drugim miejscem, z którego będziemy kupować tablety, jest Nuzu. Znaleźli kilka tysiąc tabliczek w Nuzu. Nuzu to miejsce, z którego pochodzi wiele zwyczajów. Mamy zamiar zobaczyć wiele starożytnych zwyczajów. Powiem wam, że taki czy inny jest zwyczaj tamtego dnia. Skąd to wiemy? Można je znaleźć na tych tabliczkach w Nuzu. Zatem Nuzu powie nam wiele zwyczajów pochodzących z tła 17-18 wieku przed naszą erą w ciągu kilku, 300 lata Abrahama. Zatem te dwa miejsca, Mari i Nuzu, dadzą nam wiele. Informacja o czasie tuż po Abrahamie. To będzie nam naprawdę pomocne, kiedy interpretujemy Biblię. Nie? Nie. Ona odnosi się tutaj do miejsca na Synaju, prawdopodobnie tutaj, jak to się nazywało, Mara to znaczyło gorzkie, woda była gorzka. To jest tutaj, na Synaju. To jest Synaj. Półwysep. Mari jest zupełnie inne, leży nad rzeką Eufrat.
Machine translated by Google. 19.
Haren i Eble 48, 32 myślnik 50, 45. Tak więc, kiedy tu podchodzicie, Mari i Nuzu, oto Haren. Kto jest sławny z Haranu, to wiesz? Rachel i Lea pochodziły stamtąd i kto je związał, Leiben? Czy ktoś pamięta Labanę? Pamiętasz Rebekę? Ona także pochodziła z Haranu, pamiętajcie, że ona podlewała wielbłądy tutaj, w Haranie. A więc Abrahama. Do domu, a po opuszczeniu Ur rozbije obóz w Haranie. Tam umiera Terach, jego ojciec. Tam jest Lejben, stamtąd pochodzą Rachela i Lea, tam jest Rebeka. Zatem Haran jest ich domem. Następnie Abraham odchodzi i schodzi tą drogą. Teraz dwa. Miejsc położonych w kierunku Morza Śródziemnego, jedno nazywa się Eble. Stanowisko Eble pochodzi z Ok. 2400 przed naszą erą odkryto je, jak sądzę, w latach 80 lub 70 XX wieku. A tak przy okazji, dlaczego jest 2400 BC jest dla nas ważne? Abraham był czym? 2000 przed naszą erą. Czy Eble jest 400 lat przed Abrahamem? To stawia Abrahama w pewnych ramach. Wiesz co mówię? Będzie opowiedź nam, jak to było 400 lat przed Abrahamem. Kolejnym znaczącym miejscem było to miejsce zwane Ugarit. Swoją drogą, to miejsce Eble. Tam są prawdziwe problemy. W jakim kraju jest Eble? Syria. Czy Syria lubi miedź? Ludzie znajdują w Ebli historie wypełnione Biblią. A więc stało się tak, że oni pierwsi wyszli i powiedział, że na tablicach Eble znaleziono Sodomę i Gomorę, a potem Syryjczycy opanowali sytuację z niektórymi Włochami i teraz, szczerze mówiąc, tego nie wiemy. Dużo o Ebli. Wygląda na to, że strona została zamknięta. Jest tam mnóstwo rzeczy. I szkoda, że świat nie był w stanie się tym zająć, ponieważ jest to zbyt polityczne. Swoją drogą, czy w Syrii naprawdę toczy się obecnie jakiś trudny konflikt? Czy zdajesz sobie sprawę, że syryjski prezydent Assad zabija własny naród? Jego ojciec zabił 10 tysięcy ludzi w jednej wiosce. Zatem Syria przeżywa teraz naprawdę złe czasy. A teraz jaka jest stolica? Syria? Damaszek. Damaszek jest jednym z najstarszych miast na świecie i rzeczywiście tak jest całkiem miasto. To Damaszek i Syria. Ugarit i Egipt 50:46-53:23. Tutaj, w górze, Eble, 2400 przed naszą erą, kilka tabliczek, nie wiemy, co w nich jest, ponieważ opanowali go Włosi i Syryjczycy. Ugarit pochodzi z około 1400 do 1200 roku PN. W Ugarit znaleziono tysiące tabliczek i istnieje tam taki język, który nazywa się.
Machine translated by Google.
20. Ugarytyk, w którym miałem nieszczęsny zaszczyt nauczyć się czytać transkrypcja. Zgadnij, co tam znaleźli? Czy w Biblii słyszałeś kiedyś o Baalu? W Biblii powiedziano nam, że istnieje Bóg Baal, ale niewiele o nim wiemy. My? Sobie sprawę, że istnieją obecnie całe mity o Baalu. Tablet za tabletem opowiadają nam mity o Baalu i Aszerze, jego małżonki. Mamy więc mnóstwo historii, wiemy, kim jest Baal. Teraz głównie poza Ugarit. Więc Ugarit da nam rzeczy mniej więcej w tym czasie. Sędziowie. W końcu schodzimy do Izraela, mamy Morze Galilejskie, rzekę Jordan, Morze Martwe. Przyjeżdżamy tutaj i to jest Synaj, tutaj widać półwysep Synaj, gdzie przeszli na Synaj. Oto jaki kraj? Egipt. To miasto jest. Aleksandria, której nazwa pochodzi od Aleksander Wielki. Z czego słynęła Aleksandria? Do? Biblioteka. Przypominało wczesną Bibliotekę Kongresu. Ta biblioteka próbowała uzyskać każdy księga w świecie, który był zwojem. To była niesamowita kolekcja. Zostało spalone, podpalone, więc nie mamy żadnych ich zapisów, ale mamy zapisy, że to miejsce było centrum. Uczenie się. Aleksandria była Bostonem starożytnego świata. Innymi słowy, był to centrum edukacji i nauki, ogromne biblioteki i edukacja. Jak tylko przyjedziesz. Aż do Kairu i Memphis. Kiedy mówię Memphis, co jako pierwsze przychodzi mi na myśl, ci przeszkadza? Memphis, Tennessee? Czy ktoś gra w Memphis, Tennessee? I powód. Dlaczego zawsze o tym wspominam, jest to zasługa króla. Król został pochowany w Memphis. Powiedziałem. Króla na ostatniej lekcji i nie wiedzieli, o czym mówię, ale o mnie. pokolenia był tylko jeden król i był nim Elvis. Memphis, Tennessee. Jeśli kiedykolwiek idź tam, załóż niebieskie zamszowe buty i ruszaj na ulicę Memphis. Jest tu inne miejsce, zwane Tel Amarne, i tam to mają. Listy Amarny. To nie jest dla nas teraz ważne, ale będzie później. Zatem Egipt. Jest tutaj. Egipt jest darem Nilu. Jeśli wypłyniesz Nil, co pozostanie z Egiptu? Pustynia, tysiące mil w każdym kierunku. Egipt jest darem Nilu. Właściwie weź się za siebie zdjęcia satelitarne Google Earth. Czy rzeczywiście można zejść i zobaczyć Nil? Jego naprawdę fajny, jak na zdjęciu satelitarnym Google.
Machine translated by Google. 21.
P. Schemat mapy 53. 24-58-45. Teraz pokażę wam inną mapę, która w pewnym sensie schematycznie przedstawia to wszystko i mnie. Zapomniałem o jednym mieście, tak jak ja. Oto południowe Ur, oto Babilon, Mari, Nuzu i Niniwa. Gdy tylko mówię Niniwa, kto przychodzi mi na myśl? Jonasz. Kiedy byłem młodszy i pomyślał Jonasz, że jedzie na tym wielorybie, wieloryb go wypływa, a potem udaje się do Niniwy. Jaki jest problem z tym zdjęciem? Wieloryb tu jest. Czy wieloryb przepłynął cały? Dookoła Afryki, a potem popłynąć w górę rzeki Tygrys. Jaki jest problem? Rzeka Tygrys jest 3 miejscami sięgał nawet do 4 stóp, więc był to prawdziwy chudy wieloryb. Więc wieloryb wypluł go tutaj na brzegu Morza Śródziemnego. Czy wieloryb wypluł tutaj Jonasza? Bez szans. On. Musiałby przepłynąć całą Afrykę. Kanał Suezki jeszcze nie powstał. Więc. Stało się tak, że wieloryb go tutaj wypluł. Czy Jonasz musi przejść długą drogę? Tam. To po prostu stawia Jonasza w innym kontekście, kiedy wychodzi z wieloryba i odpływa głoszenie następnego dnia. Miał długą drogę do przemyślenia, zanim dotarł do Niniwy. Zatem Niniwa była stolicą Asyrii, w której mieszkali naprawdę paskudni ludzie. Właśnie robię teraz uogólnienia, ale byli to hitlerowcy starożytnego świata. Byli. Niesamowicie okrutni ludzie. Jonasz głosi pokutę. Co zrobili ludzie? Pokutują i... To było niesamowite. Ich skrucha zszokowała i zasmuciła pozbawionego współczucia Jonasza. Teraz Mari ma ponad 25 tysięcy tabletów. W Nuzu znaleziono 5000 rok, Nuzu miejsce, skąd czerpiemy wiele naszych zwyczajów. Eble było tam około 18 tysięcy tabliczek, wiele z nich wciąż czeka na przetłumaczenie, Ugerit, myślę, że pamiętam. Znaleziono tam około 12 tysięcy tabliczek. Był to zupełnie nowy język alfabetyczny, zwany ugarycki. Dla nas też był to zupełnie nowy język. Więc to są miejsca, do których cię chcę. Wiedzieć. Czy to w porządku? Pracuj więc nad poznaniem tych miejsc. Ete prawda? Eufrat, Tygrys. I a tak przy okazji, tak dla szaleństwa, co to jest? Morze Galilejskie, rzeka Jordan, martwe. Morze? To prawdopodobnie koncepcja artysty lub błędne przekonanie. R. Czytanie i pisanie 55-37-58-46. Znalazłem w internecie kilka takich tabliczek klinowych. Po prostu chciałem, żebyś to zrobił, zobacz ich. Pamiętasz, jak mówiłem, że piszą rysikiem w błocie? Ten.
Machine translated by Google.
22. Tak naprawdę to tablica Mari z około 1750 roku przed naszą erą. Był taki facet, który nazywał się Zimrilin, króla Mari, i zgadnij, z kim Zimrilin zderzył się głową. Znasz tego gościa. Hammurabiego. Hammurabi i Zimrilin przekonują. Właściwie to mamy teraz tablet i od Zimrilin mówi, Hammurabi mnie bije. Więc widzisz sposób, w jaki te tabletki utknęły z rysikiem? Rzeczywiście widać koniec rysika i przód. Rysik? To coś w rodzaju gonitwy byków, wbijasz go w błoto i widzisz to. Przyklejają to w ten sposób, a potem przyklejają to w ten sposób. Przyklejają to na różne sposoby. To jest. Język sylabiczny. Język sylabiczny oznacza, że każda sylaba otrzymuje symbol. Jak jest tam wiele różnych sylab? Jeśli podam ci dwie spółgłoski R i D, to ile? Jakie sylaby potrafisz ułożyć z R i D? Możesz zrobić radosny, możesz zrobić niegrzeczny, możesz upozbyć się, rozumiesz, co mówię? Więc z R i D możesz zrobić 15. Lub 20 różnych sylab. Gdyby każda z tych sylab miała inny symbol i... Miałeś 800 sylab i musiałeś nauczyć się 800 symboli, zanim umiałeś czytać lub pisać, kto w tej kulturze potrafiłby czytać i pisać? Tylko bardzo bogaci. Powinieneś być skrybą, nauczyć się czytać. Oznaczało to, że tylko elita umiała czytać. Czy to, co wspólna osoba czytała te rzeczy? Prawdopodobnie nie. Zasadniczo są one pisane przez skrybów, profesjonalni skrybowie, ludzie wysokiej klasy i bardzo niewielu ludzi potrafiło to przeczytać. To jest z jeden z tabletów Marii, widać jak to jest. Swoją drogą te tabliczki błotne, co się stanie, gdy spalą świątynię? Odpala go, robi się coraz trudniej i dlatego tak robią. Zostały zachowane. Oto jeden i jest naprawdę fajny. To jest z ebli. Swoją drogą, widzisz kolumny i jak piszą w kolumnach? Widzisz to? To tego nie pokazuje, ale... Z boku, czasami trzymają się z boku. Tabletki są mniej więcej tak szerokie jak twoje iPada. Przykleją je do boku i zapiszą bok tych rzeczy jako... Dobrze. To dość dziwne, prawda? Ale tak właśnie wygląda tablet. To niesamowite. Tablet. Czy wiele z tych tabletów jest uszkodzonych? To jest pełny tablet. To coś niesamowitego jeden. Nawiasem mówiąc, jest to tablet Eble. Czy jest możliwe, że doktorant na Uniwersytecie im z Pensylwanii spędziłby od 5 do 7 lat pracując nad doktoratem, czytając tę jedną tabletkę? A kiedy już to zrobi, zrobi doktorat? Tak. Tak się dzieje w...
Machine translated by Google. 23.
Podziemiach Uniwersytetu Pensylwanii. Mają te wszystkie tablety, których nie ma nikt inny kiedykolwiek wcześniej czytałem. Są trochę jak mieszkańcy lochów. Położą ich tam. Facet siedzi tam 5 lat, wychodzi, czyta tablet, zyskuje tablet. I dają mu doktorat. To był żart. Ale jest w tym trochę prawdy. Ale w każdym razie, więc to jest tablet, pokazujący jak one wyglądają. S. Znaczenie alfabetu 58, 47 myślnik 60, 12. Oto jedno i to jest naprawdę fajne, bo co to jest? To jest. Tablet ugerytyk, zobaczysz, jaki jest mały i inny, ale co jest w nim takiego innego? Jeden z nich pochodzi z około 1400 do 1200 lat przed naszą erą. To jest czas sędziów. Tego alfabetyczny. Jaka jest zaleta alfabetu? Języków sylabicznych musisz się uczyć. 800 symboli, zanim będziesz mógł czytać i pisać. W przypadku alfabetu nie chodzi o fonemy sylaby. Zależy to od sposobu ich wymówienia i istnieje tylko około 22 do 30 różnych dźwięków. Dlatego alfabet składa się tylko z 22 lub 30 symboli. Jakim trzeba być mądrym, żeby się uczyć 22 symbole? Czy przedszkolak może nauczyć się 22 symboli? Więc z alfabetem jest to AN. Niesamowita nowa technologia? Czy zwykły człowiek potrafi czytać po około 1800 roku przed naszą erą? Jest alfabet niesamowity wynalazek? Chyba właśnie to próbuję powiedzieć. Czy alfabet jest niesamowity wynalazek, który umożliwił zwykłemu człowiekowi umiejętność czytania? W książce PT sędziowie łapią dzieciaka uciekającego z miasta. Facet łapie tego dzieciaka, łapie go i... Mówi, hej, zapisz wszystkie nazwiska starszych miasta. A dzieciak pisze. Je w dół. Był tylko dzieckiem, zwykłym dzieckiem. Złapany przypadkowo. Zapisuje to. Te prasa drukarska i cyfrowa 60, 13 myślnik 62, 48. Teraz pozwolę sobie popchnąć jeszcze jedną lub dwie rzeczy. Czy alfabet demokratyzuje uczenie się? Czy struktura alfabetu z roku 1800 przed naszą erą demokratyzuje naukę?
Tak. To robi.
Naciśnij jeszcze raz. Około roku 1450 mamy gościa, który coś opracował. Zwaną prasą drukarską. Teraz zamiast kopiowania przez jedną osobę jednego rękopisu za pomocą pliku. Prasa drukarska, masz jedną osobę zdolną do wyprodukowania 1000 rękopisów. Pytanie, czy to znowu demokratyzuje uczenie się?
Prasa drukarska.
Widzisz, co jest niewiarygodne. Wynalazek prasy drukarskiej miał miejsce w latach 50. XIV wieku. Gutenberg zmienił całą mapę.
Machine translated by Google. 24.
Co się stało? A teraz, jak duży jest twój alfabet? Po drugie, cyfrowy. Alfabet 0, 1, zeszliśmy z 22 do 2. Twój alfabet to 0 i 1. Z twoim. Alfabet z 0 i 1, czy mogę zapisać twój alfabet w kodzie ASCII?
Tak.
Z puszką 0 i 1 umieścić to w obrazie PIK i przekształcić 0 i 1 w obraz o 16 milionach kolorów.
Tak.
Czy mogę wziąć ten sam alfabet 0 i 1 i zamienić go w dźwięk i umieścić w formacie MP3? Dźwięk, który możesz odtwarzać i który słyszysz? Czy mogę wziąć te same 1 i 0 i umieścić je w A-Video i odtwarzać te obrazy z szybkością 30 klatek na sekundę? 1 i 0 w twoim pokoleniu, tak widzisz, co się dzieje?
To jest twoje pokolenie.
To jest coś niesamowitego. Wydarzyło się w ciągu ostatnich 30 lat. I pytanie, czy mogę wziąć te 1 i 0 i czy mogę je umieścić na moim komputer i komunikować się z gościem, który uczy się greckiego i ogląda mój awatar?
Indie?
I wtedy, tuż przed rozpoczęciem szkoły, facet z Republiki Południowej Afryki używa cyfr 1 i 0, czy da się to zrobić?
Na całym świecie?
Czy nauka ulega demokratyzacji?
W takim razie moje pytanie do ciebie brzmi.
Chrześcijanie, czy używamy teraz te 1 i 0, mocy 1 i 0 na chwałę Boga i dobro innych, czy też porzucamy je, aby zło je wykorzystało?
Czy zło to wykorzysta?
Tak. Więc czym jestem, sugerując, że żyjecie w epoce cyfrowej, szczerze, jestem zazdrosny w pewnym sensie. Jestem starym człowiekiem. Prawdopodobnie za chwilę tu wystartuję.
To jest uczciwe prawda.
Robię się stary, ale w twojej twarzy jest tak wiele.
Czym jestem?
Mówi, chwyć to, idź po to.
To jest niezwykle potężne i dzieje się w twoim pokolenie.
To naprawdę fajne.
Tak czy inaczej, alfabet jest naprawdę ważny.
U trzycięcia Abrahama, zerwij więzi rodzinne, opuść Ur 62, 49 myślnik 64, 27. Będziemy rozmawiać o Abrahamie, a Abraham ma swoje trzycięcia.
Abrahama.
To rozdziały Księgi Rodzaju od 2012 do 1925, pierwszym cięciem, które Abraham musi wykonać, jest jego własne.
Rodzina.
Pan powiedział Abrahamowi, odejdź.
To jest wezwanie Abrahama.
Zostaw swój kraj, twój lud i dom twojego ojca i udaj się do kraju, który ci wskaże.
I?
Uczynię z was wielki naród i będę wam błogosławił.
Uczynię twoje imię wielkim i
będziesz błogosławieństwem.
I będę błogosławił tym, którzy cię błogosławią i przeklinać tych, którzy przeklinają.
Ty kropka. Po pierwsze, musi opuścić rodzinę.
Swoją drogą, czy trudno jest rozstać się z rodziną?
Teraz jesteście z Ameryki, przemieszczamy się wszędzie.
Mówisz, nie, to nie było trudne.
W ogóle przyszedłem do Gordon College i wszystko jest w porządku.
Kiedy wychowałeś się w tych kulturach?
Machine translated by Google.
25. Wychowywałeś się w dalszej rodzinie. Wszyscy twoi bracia i siostry, twoi kuzyni, twoi siostrzeńcy, wasi ojciec i matka tam mieszkają, ale wasz dziadek i wasz babcia i całe rodzeństwo mieszkają w tym samym mieście.
Kiedy zostawiłeś tego rodzaju a
wioskę, czy wyjazd był czymś wielkim?
To wielka sprawa, żeby odejść.
Pierwszą rzeczą, o której mówi Bóg Abrahamie, wyjdź.
Kto będzie teraz twoją rodziną?
Krótko mówiąc, Bóg będzie prowadził.
go do jakiejś krainy i pokazać mu nową krainę, więc zerwanie więzi rodzinnych to wielka sprawa.
Dlaczego jest? Czy to, że Bóg tak często powołuje ludzi, oznacza pozostawienie czegoś? Mojżesz musi opuścić pustynię Synaj i wrócić do Egiptu. Tak więc dzieje się wspólny wątek, dość często w Piśmie Świętym jest mowa o zerwaniu więzi rodzinnych. W. Melchizedek i uratowanie Loute 64:28-67-48.
Teraz, w rozdziale 14, Abraham wyrusza w pościg, pamiętasz, Lot? Działka był bratankiem Abrahama. Lot i Abraham rozstali się, a potem był ten król. Kedorlaomer, który zstępuje i porywa Loutę. Ciągnie Loutę i jego rodzinę jako grabież. Abraham zabiera swoich 318 ludzi i wyruszają, by schwytać tego króla. Odzyskują Lot i on wraca. Abraham jest zwycięzcą. Wraca i jak przyjdzie. Z powrotem, Abraham wpada na tego gościa zupełnie niespodziewanie. Spotyka Melchizedeka. Melchi oznacza króla, Zedek oznacza sprawiedliwość, król prawości. Więc wpada. Melchizedek, król sprawiedliwości. Swoją drogą, jakiego miasta jest Melchizedek?
Czy to też jest ważne?
Tak. Jest królem Salem. Ale kiedy po hebrajsku mówisz miasto, powiadasz Jerusalem. A jeśli powiesz Dżeru miasto Salem i powiesz Jerusalem, bardzo szybko, rozumiesz co?
Jerozolima.
Ten król jest królem Jerozolimy 1000 lat wcześniej. Jerozolima była miastem Dawida. Melchizedek był królem miasta Jerozolimy, miasta pokój. Pojawia się Melchizedek. Co Abraham robi temu facetowi?
Abraham daje mu 10th wszystkiego, co ma.
Ten facet jest nie tylko królem, ale także księdzem. Więc on jest kapłan i jest królem. Co więcej, jest on kapłanem najwyższego. Abraham płaci mu 10th wszystkiego, co ma.
Czy Abraham honoruje tego gościa?
Tak. Ktoś z ostatniej klasy zapytał mnie o to. W liście do Hebrajczyków jest Melchizedek, Jezus. Czy Melchizedek jest Chrystusem przed wcieleniem? Niektórzy ludzie myślą, że.
Machine translated by Google. 26.
Melchizedek był Chrystusem przed wcieleniem. Sam trochę się od tego wycofuję. Myślę, że ten facet jest królem i kapłanem i dlatego jest typem Chrystusa, jest jak Chrystus w Starym Testamentu, ale tak naprawdę nie jest on Jezusem. Pojawia się znikąd, a potem faktycznie rozdział 14, nigdy więcej o nim nie usłyszymy. On odszedł. Więc on po prostu pojawia się. Abraham płaci mu 10th, a potem znowu go nie ma. Niektórzy więc myślą, że to Chrystus, ja myślę, że prawdopodobnie po prostu przedstawia Chrystusa jako osobę, która jest kapłanem i królem jak Jezus byłoby. Dlatego też postępuje podobnie jak Jezus. Istnieją różne podejścia. I list do Hebrajczyków to podnosi. A więc to Melchizedek z Księgi Rodzaju, który jest osobą zagadkową. Szczera prawda jest taka, że tak naprawdę nie wiemy. Po prostu się pojawia, a potem znika z tekstu. Powód, dla którego to poruszam, znajduje się w Starym Testamencie, ponieważ wiedzą o tym tylko Żydzi. Bóg? Czy Melchizedek? Czy był Żydem?
Nie.
Abraham nie miał jeszcze dzieci, więc on nie może być Żydem. Facet nie jest Żydem i czy zna Boga? Czy Abraham go czci? Z dziesięciną zapoznanie Boga Najwyższego?
Tak.
Sugeruje więc, że w Stary Testament nie uważa, że są to tylko Żydzi. Są inni ludzie, którzy to zrobią, pojawi się w tekście, o którym będziesz czytać, i pojawił się znikąd i oni. Poznajcie Jehowę Boga. Więc to jest dla mnie interesujące. Oto facet, który nie jest Żydem. On zna Boga, jest kapłanem Najwyższego i królem Jerozolimy. Drugi fragment Abrahama, zerwanie przymierza 67:49-72-47. Kolejna zmiana następuje w rozdziale 15 i jest to trudne. W rozdziale 15 w dół. Mniej więcej w wersecie 10, gdy słońce zachodziło, w wersecie 12, Abraham zapadł w głęboki sen i ogarnęła go gęsta i straszna ciemność. Wtedy Pan powiedział, wiedz to na pewno. Wasi potomkowie będą obcymi w obcym kraju i zostaną zniewoleni i źle traktowani przez 400 lat. Co by to było? Będą zniewoleni i źle traktowani przez 400 lat. Czy Bóg powiedział wcześniej Abrahamowi, że są jego potomkowie? Pójdzie do Egiptu na 400 lat i że będą tam źle traktowani i zniewoleni? Bóg mu to mówi z wyprzedzeniem. Potem przychodzi Bóg i mówi mu jeszcze inne rzeczy. Następnie Bóg mówi w zasadzie, nie mogę jeszcze dać wam tej ziemi, ponieważ jest grzech Amorytów jeszcze niepełny. Zatem Abrahamie, dam ci tę ziemię, ale nie mogę ci jej jeszcze dać.
Machine translated by Google.
27. Z powodu grzechu Amorytów nie jest jeszcze pełny. Jaka jest implikacja? Jest Bogiem mówiąc, że grzech Amorytów staje się coraz pełniejszy i gdy dochodzi do pewnym poziomie, to sprowadzi Żydów, aby ich zniszczyć. Ale nie jest jeszcze pełny, więc nie mogą mieć ziemi. Następnie werset 17 rozdziału 15. Kiedy słońce zaszło i zapadła ciemność, a pojawił się dymiący kocioł z płonącą pochodnią i przeszedł pomiędzy kawałkami Abrahama. Musiał przeciąć to zwierzę na pół. Następnie ten płonący garnek przechodzi pomiędzy dwiema częściami zwierzę. Czy jest oczywiste, że dzieje się tu coś symbolicznego? Okazuje się, że mamy. Dobrze się domyślam, co oznacza ta scena. Mogą to być dwie rzeczy. Po pierwsze, to. Zwierzę było jedno, a teraz jest przecięte na dwie części. Tak jak to zwierzę było jedno, teraz Bóg i Abraham staje się jednością w przymierzu. Swoją drogą, mamy nawet co do tego przymierza dzień, w którym dwoje staje się jednym w przymierzu? Pomyśl o tym. Tak, małżeństwo. A więc to, co tu macie, to przymierze, którym Bóg i Abraham są związani. Zjednoczenie symbolizowane przez to zwierzę było jednym, teraz stajemy się jednym i tyle możliwy. Czy ktoś kiedykolwiek to zrobił? Pewnie w waszym pokoleniu tego nie robicie, ale w moim pokoleniu mieliśmy coś zwanego braćmi krwi. Więc Dave Rimes i ja, kiedy byliśmy młodsi, skaleczyliśmy się, nie rób tego. Właściwie to robisz. Cięcie rzeczy. Przepraszam, to był chory żart. W porządku. Ale Rimes i ja chcieliśmy być krwią. Bracia. Byliśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi, on był moim najlepszym przyjacielem, chcieliśmy być krwią. Bracia, więc on się skaleczył, ja się skaleczyłem i zamieniliśmy się krwią. Nie rób tego dzisiaj. Ale i tak nie znaliśmy wtedy nic lepszego, więc zamieniliśmy się krwią. Więc ten pomysł myślę, że chcę powiedzieć, że wszystko łączy krew. Teraz jest inne podejście do tego i myślę, że to drugie jest prawdopodobnie bardziej dokładne. To, co to jest, wynika z 34 rozdziału Jeremiasza, wersetu 18 używany symbol. U Jeremiasza jest to, że to zwierzę jest przecięte na pół, co oznacza, że jeśli naruszysz przymierze, tak będzie przeciąć na pół jak to zwierzę. Nazywa się to więc ratyfikacją przymierza. Jak my? Ratyfikować pakty dzisiaj? Czy byliście kiedyś w banku, u notariusza i notariusz wytłacza ten dokument? To jakby ratyfikować pakt. To aprobuje ty.
Machine translated by Google.
28. Wiedzieć, kiedy stemplują, i jest dobrze. Więc to jest ratyfikacja lub uroczyste zawarcie przymierza. Ponieważ to zwierzę było jedno i zostało przecięte na dwie części, jeśli je naruszysz. Przymierza, zostaniecie przecięci na dwoje. Co się teraz z tym stanie? Kto przechodzi pomiędzy dwie części? Bóg tak. Zatem to, co Bóg tutaj robi, wiąże się z Abrahamem. Dymiący garnek prawdopodobnie reprezentuje Boga, a tutaj jest napisane, że Bóg istnieje związując się z Abrahamem tym przymierzem. Bóg uroczyście oświadcza, że zachowa swoje przymierze. A tak przy okazji, czym jest przymierze Boże? Bóg obiecał Abrahamowi trzy rzeczy. Są to, ziemia obiecana, ziemia Kanan, nasienie, to jego nasienie zostanie pomnożona jako ceo. Gwiazdy nieba. Jego nasienie zostanie pomnożone jako piasek z morza i że on będzie czym? Byłby błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Więc Abrahamowi obiecano ziemię, nasienie i to, że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Bóg obiecał to Abrahamowi i podczas tego procesu wycinania zwierzęcia i pomiędzy nimi Bóg mówi, będę dotrzymywał mojego przymierza. Zrobię to. Przymierze z tobą. Jestem związany tym przymierzem. Dostaniesz ziemię, nasiona i ziemię błogosławieństwo. To jest więc ratyfikacja przymierza, w którym uczestniczy Bóg przymierze Abrahamowe. Trzecie cięcie Abrahama, obrzeżanie 72, 48 myślnik 78, 36. Teraz jest jeszcze jedno cięcie i jest to cięcie jego ciała z rozdziału 17 Księgi Rodzaju. I muszę opowiedzieć ci krótką historię, kiedy o tym poruszę. Kiedyś uczyłem w inna szkoła od 22 lat. Było to miejsce zwane Grace College. To bardzo konserwatywny. Szkole, bardzo skupionej na Bogu szkole, skupionej na Biblii. Miałem z przodu dziewczynę, która siedziała tam. Czy widziałeś kiedyś uczniów, którzy zapisują każde słowo, które mówisz i oni? Brzmią, och, po prostu wierzę we wszystko, profesorze Hildebrand. To było, gdy byłem młodszy. Bardzo jej się to podobało i wszystko zapisywała, więc pojechaliśmy tam. Ten tekst dotyczy rozdziału 17 Księgi Rodzaju. Ta dziewczyna podnosi rękę i pyta, profesorze Hildebrandta, w tym rozdziale jest napisane, że Abraham był obrzeżany i on obrzeża swoich. Synu, co to w ogóle jest? Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, czy studenci wyznaczają profesorów w górę? Więc patrzę jej prosto w twarz i spodziewam się tego małego uśmieszku na jej twarzy.
Machine translated by Google. 29.
Mam cię teraz, co zamierzasz zrobić? Więc patrzę na nią, a ona daje mi to puste miejsce wygląda, jakby była taka niewinna. Jest już gotowa zapisać odpowiedź. Mówię, święty. Krowa, ona naprawdę mnie pyta, to znaczy, naprawdę, ona mnie pyta. Myślę, po prostu mogę zobaczyć teraz, Hildebrand zostaje zwolniony za rysowanie obrazków na tablicy. Więc idę do domu. Wieczorem i mówię mojej żonie, nie możesz w to uwierzyć, ta dziewczyna spotkała się w rzeczywistości i na oczach całą klasę, ta dziewczyna zapytała mnie, co to jest obrzeżanie. Możesz w to uwierzyć? Żona zwraca się do mnie i mówi, wiesz, jak byłem w 7-8 klasie, to nie wiedziałem. Co to było? Poszedłem i zapytałem pastorę, co to jest. Pomyślałem, święta krowa, to jest. Dość dziwne i wtedy zdałam sobie sprawę, że większość mężczyzn jest obecnie obrzeżana od urodzenia. Czym jestem? Mówi się, że wielu facetów nawet nie wie. Powiem więc tylko, co to jest, jest, na końcu u męskiego penisa jest skóra, która zwisa na około pół cala. To, co się dzieje, to lekarz odcina to. Nazywa się to napletkiem. Odetnie ten napletek. Swoją drogą, to się zdarza, kiedy jesteś dzieckiem. Wiem to, bo mam dwóch synów. Kiedy robią to dziecku, oni ledwo jęczeć. Nie żartuję, miałem z tym większy problem niż moi synowie. To. Dobiegł końca, a dzieci ledwo jęczały. Spróbuj tego na 18, łatku. Czy to problem? Swoją drogą, czy w Biblii będzie to później stanowić problem? Abraham był. Obrzeżany w wieku 75 lat, czy to problem? To jest problem. Tak czy inaczej, tylko kilka rzeczy do zrobienia myśleć o. Swoją drogą, czy to obrzeżanie to coś wielkiego? Czy obrzeżanie jest takie, jak Żydzi identyfikować się? Czy Żydzi są obrzeżani i jeśli jesteś poganinem, to tak. Co? Nieobrzeżany. Czy słyszałeś kiedyś taką terminologię, nieobrzeżani poganie? Więc w ten sposób Żydzi używali tego jako znaku etnicznego, pokazującego, że jesteś wyznawcą judaizmu. Teraz czy inne kultury oprócz Żydów obrzezały? Tak, inne kultury to zrobiły. Ale tak mówi Bóg. Tutaj, podczas gdy inne kultury również były obrzeżane, obrzeżanie dla was oznacza znak. Przymierze. W ten sposób jest to uszczelnione. Przymierze jest zapieczętowane w twoim ciele. Teraz pozwól mi tylko. Podejdź tu na chwilę i czy ktoś z was pochodzi ze środowiska prezbiteriańskiego? Prezbiterianie chrzczą dzieci i pozwólcie, że przedstawię tutaj niektóre z tych punktów. Obrzeżanie. Staje się to bezwarunkowym przymierzem dotyczącym ziemi, nasion i błogosławieństwa. Czy niektórzy z was są prezbiteriańskimi korzeniami? W środowisku prezbiteriańskim tak jest.
Machine translated by Google. 30.
Chrzcić dzieci?
Tak, robią to. Czy zdajesz sobie sprawę, że to jest na podstawie obrzeżania? Żydzi mieli zostać obrzeżani 8 dnia. Teraz obrzeżanie to pokazuje. Byli częścią wspólnoty przymierza. Prezbiterianie, kiedy chrzczą dzieci. Mówią, że nasze dzieci, podobnie jak obrzeżanie i podczas chrztu, są częścią naszych dzieci wspólnota przymierza wierzących w Chrystusa. Czy dlatego chrzczą niemowlęta, a niemowlęta? Zasadniczo chodzi o powitanie tych niemowląt we wspólnocie przymierza. A tak przy okazji, czy niektórzy z was są baptystami? Nie chrzcisz dzieci. Ale czy możesz widzicie, dlaczego prezbiterianie mieliby to zrobić? Podobnie jak obrzeżanie w Starym Testamencie i chrzest w Nowym, włączacie te dzieci do wspólnoty przymierza. Więc, skądś to się bierze? Przymierzem Abrahama jest ziemia, nasienie i błogosławieństwo. Kiedy Abraham obrzezał siebie i swoje dziecko, przymierze obowiązuje bezwarunkowy. Oznacza to, że Abraham wypełnił warunki przymierza, co oznacza następnie, że Bóg jest teraz zobowiązany za ziemię, nasienie i błogosławieństwo. To jest bezwarunkowe przymierze już teraz. Przymierze Abrahamowe jest bezwarunkowe. Teraz, kiedy ty przystąpić do przymierza Mojżeszowego, czy musieli go przestrzegać, aby otrzymać błogosławieństwa i przeklinasz? Czy musieli go przestrzegać, a jeśli go nie posłuchali, groziło im przekleństwo? Z Abrahamie przymierze jest bezwarunkowe. Zatem Bóg będzie współpracował z potomkami Abrahama gwarantowane. Zdobędą ziemię, nasienie i będą błogosławieństwem dla narodów. Co? Dzieje się teraz, będą inne przymierza, które są warunkowe. Oni będą. Teraz, kiedy ty przystąpić do przymierza Mojżeszowego, czy musieli go przestrzegać, aby otrzymać błogosławieństwa i przeklinasz? Czy musieli go przestrzegać, a jeśli go nie posłuchali, uwarunkowane ich posłuszeństwem? Przymierze Mojżesza jest warunkowe, więc po prostu chcę powiedzieć, że kiedy już zostanie obrzeżany, to wszystko. W tym sensie pakt został ratyfikowany. Problemy krytyków, wielbłądy 78, 37 myślnik 80, 18. Teraz są pewne problemy. Są to ogólne problemy, które faktycznie krytykują. Znajdź z tekstem. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju jest napisane, że Abraham miał wielbłądy. A teraz co problem z tym? Wiele lat temu powiedzieli, że w Biblii pojawił się błąd, ponieważ tak twierdzili, wielbłądy udomówiono dopiero około 1200 roku przed naszą erą, jaka jest randka Abrahama. 2000 przed naszą erą. Mówią więc, że Abraham żył 800 lat przed udomówieniem wielbłądów, a zatem jest to biblijne, mam tutaj błąd. Abraham nie mógł mieć udomówionych wielbłądów. Dlatego.
Machine translated by Google. 31.
Biblia zawiera błąd. I oto, zgadnijcie, co się stanie? Znajdują się w Eble, 2400 roku PNE to 400 lat przed Abrahamem i zgadnijcie, co mają chłopaki z Eble. Udomówiony. Wielbłądy. Dlatego krytycy krytykują Biblię na podstawie wielbłądów i szczerze mówiąc, znaleźli obecnie, że już 400 lat przed Abrahamem udomówiono wielbłądy. Czy byłeś kiedyś w pobliżu wielbłądów? Mam jeszcze jedno pytanie, czy wielbłądy w ogóle istnieją? Udomówiony? Te zwierzęta mają osobowość, a niektóre wielbłądy naprawdę nią są. Prostacki. Powiem ci pewnego dnia, kiedy będziemy mieli trochę materiału, chociaż jest to teraz na taśmie, opowiem ci kilka historii o wielbłądach. Spędziliśmy kilka nocy w namiocie Beduinów. D. Beduini hodują wielbłądy, a facet pewnego wieczoru poszedł i powiedział nam 3 godziny wielbłąda żarty. To jest najszczersza prawda. Cała ich kultura jest zbudowana wokół wielbłąda. Wielbłądy są niesamowite stworzenia. Wielbłądy to fenomenalne zwierzęta. Krytycy i Chetyci 80, 19 myślnik 81, 28. Biblia mówi, że Abraham spotkał w Księdze Rodzaju godzina 15:20 kilku Chetytów, lecz byli to krytycy, powiedział, hej, nie ma żadnych wzmianek o żadnych Chetytach, a wiemy dużo o starożytnym świecie i nie ma wzmianki o Chetytach. A ponieważ Biblia wspomina o Chetytach i Filistyni z powrotem do Abrahama, to nie może być w porządku. Zatem Biblia musi zawierać błędy. Cóż, jeszcze raz zgadnij, co się stanie. Jakiś facet szpera w górnej Turcji i nagle pojawia się na Bogaskoj. To stolica Imperium Chetyckiego. Nie. Istnieje tylko stolica Chetytów, ale teraz wiemy, że było to całe imperium. Jest całość. Język chetycki. Możesz iść i ponownie uzyskać doktorat, ucząc się czytać te chetyckie teksty, które, jak zakładam, nie zostały jeszcze przetłumaczone. Istnieje cała kultura. Chetyci. Teraz o nich wiemy. Pochodzili z północno-środkowej Turcji. My? Wiedzą, że istnieli Chetyci. Swoją drogą, czy ktoś pamięta, kim był Uriasz Chetyta? Mąż Batrzeby z Dawidem. Był więc kolejnym Chetytą, lecz Abraham wpadł Chetyci także i teraz wiemy, że w Turcji istniało całe Imperium Chetyckie. Więc znowu krytycy znowu się mylili. Dan w Księdze Rodzaju godzina 14:14 anachronizm 81, 29 myślnik 85, 24. Teraz ten trzeci jest prawdziwym problemem. Jeżeli macie Biblię, pozwólcie, że poczytam to do ciebie. W Księdze Rodzaju rozdział 14, werset 14 jest to poważny problem. Muszę spróbować.
Machine translated by Google. 32.
Wyjaśnij to. Czytamy, kiedy Abraham usłyszał, że jego krewny Lot został wzięty do niewoli, zawołał 318 wyszkolonych mężczyzn, urodzonych w jego domu, i ruszył w pościg aż do Dan. Gdzie jest Dan? Miasto Dan, jeśli jestem tu Jerozolimą, to Kail, daleko z tyłu. W pokoju jest Dan. Dan to najbardziej wysunięta na północ część Izraela. Teraz mówisz, trzymaj się Hildebrand, co w tym złego? Gonił go od południa, gdzie się znalazł. Był w Jerozolimie, aż do tamtejszego pomieszczenia na zapleczu. Nie ma z tym żadnego problemu. Problem polegał na tym, że Dan nie miał na imię Dan aż do czasów Jozuego i sędziów. Zasadniczo plemię Daną, jeśli jest to tutaj Izrael, plemię Daną osiadłe przez równina przybrzeżna z Filistynami. Dan nie lubił przebywać w pobliżu Filistynów, ponieważ co się stało, gdy byli w pobliżu Filistynów? Co Filistyni zrobili ludziom? Zabili ich. Dan mówi, nie lubimy tych Filistynów. Tak nas pobili. Zabierzemy nasze plemię z miejsca, gdzie Filistyni są na równinie przybrzeżnej i nie chcemy cały czas walczyć z Filistynami, więc zamierzamy przenieść całość. Plemię z powrotem do miejsca, gdzie jest Kail. Weźmy całe plemię i zmniejszymy je do jednego rozmiaru jedno miasto. To miasto nazywało się Dan. To słynne miasto w Izraelu, ale nosiło nazwę Dan. Tylko później. Pierwotnie był to Laesz. Mamy tu do czynienia z czymś, co nazywa się anachronizmem. A teraz co? Chronizm oznacza? Czy widzisz tam słowo chronizm? Chronologia, czyli kranous, czas. Anachronizm oznacza a poza czasem. Innymi słowy, miasto Dan, Abraham nie mógł znać miasta Dan. Chyba to właśnie próbuje powiedzieć. Dan by to zrobił. Nie można go tak nazwać przez kolejne 800 lat. Mówicie, no cóż, dlaczego to jest w Biblii? W Księdze Rodzaju? Myślę, że to samo byłoby, gdybym ci powiedział, pojedziemy do Liberty Tree. Centrum handlowe. Gdzie jest centrum handlowe Liberty Tree? W jakim to mieście? Czy ktoś zna Danversa? I powiedziałem, że pójdziemy do centrum handlowego Liberty Tree w Danvers, każdy będzie wiedział, gdzie to jest. Ale gdybym ci powiedział, pojedziemy do centrum handlowego Liberty Tree w Salem Village. Wiesz, gdzie to jest? Wiele, wiele lat temu Danvers nazywało się Salem. Wieś? Nikt tego teraz nie pamięta. Problem polega na tym, że piszę współczesną książkę. I napisałem Wioska Salem. Czy ktoś wie, gdzie to jest? Nie. Ale gdybym powiedział o Danvers, czy wszyscy będą wiedzieć? Tak. Mówię więc, że tekst wydaje się być zaktualizowany.
Machine translated by Google. 33.
Tutaj. Wydaje się, że tekst został zaktualizowany, podobnie jak pierwotna nazwa, która brzmiała Laish. Zaktualizowano dodaną. Czy jest możliwe, że Józue to zrobił? Kto ukończył pięcioksięg?
Zrobił.
Mojżesz skończył pisać księgę powtórzonego prawa?
Nie.
Mojżesz jest na końcu.
Powtórzonego prawa?
On jest martwy. To dość trudne, przynajmniej z tego, co mi mówiono, dość trudne napisz, kiedy umrzesz. Zatem Józue prawdopodobnie ukończył księgę powtórzonego prawa. Czy to możliwe, że Józue mógł wstawić to imię później lub ktoś nawet później? Joshua umieścił to, ponieważ pomyślał, hej, wy nie wiecie, gdzie jest to miasto.
Jeśli ja.
Powiedz Dan, wszyscy wiedzą, gdzie jest Dan. Dlatego tekst został zaktualizowany. To poważna sprawa dla niektórych osób problem, ale myślę, że realistycznie rzecz biorąc, musimy powiedzieć, że Abraham nie wiedział iść na imię Dan, bo dopiero znacznie później Dan był tam na górze. Komentarz ucznia zapytała, czy to oznacza coś złego?
Mówię tylko, że nie.
Nie jest źle, po prostu nazwa została zaktualizowana. Język został zaktualizowany, ponieważ nikt nie wie, gdzie jest wioska Salem i wszyscy wiedzą, gdzie jest Danvers. W porządku, więc to jest coś dużego tutaj.
AB.
Trójka dzieci Abrahama. On był moim najlepszym przyjacielem, chcieliśmy być krwią. Syn numer 1, Eliezer z Damaszku 85-25-86-29. Abraham ma trójkę dzieci. Po prostu zrobimy to szybko. Pierwszy z trzech był Eliezer z Damaszku. Jaki jest problem Abrahama? Sara jest bezpłodna i nie może mieć dzieci, więc pozwólcie, że w pewnym sensie opowiem tę historię. Abraham przychodzi więc do Boga i mówi, Boże, Ty powiedziałeś, pobłogosławisz mnie tą ziemią, nasionami i błogosławieństwem, ale ja nie mam dzieci. To mi nie wychodzi na dobre. I mówi, co więcej, nie mam dzieci ani Eleazara. Damaszek, mój sługa, zdobędzie to wszystko. Całe dziedzictwo przypadnie Eleazarowi z Damaszku. A zatem jest to pierwsze z dzieci Abrahama. Eliezer z Damaszku, jego sługa, miał otrzymać dziedzictwo. Swoją drogą, czy to jest zgodne z prawem? Odpowiedź jest tak. Wiemy to z kodeksu Hammurabiego i niektórych starożytnych kodeksów prawnych. Jeśli daną osoba zmarła i nie miała dzieci, którzy otrzymali swoje dobra? Sługa dostał towar. Więc jest to zgodne ze starożytnymi prawami, które Eliezer z Damaszku otrzyma od Abrahama dziedzictwo. Bóg przychodzi do niego i mówi, nie, to nie będzie Eliezer, to będzie ktoś z własnego ciała. Zatem to nie jest Eliezer, ale jest to pierwsza osoba, o której pomyślał Abraham.
Machine translated by Google. 34.
Zrobiłby to jego sługa. A, więc pojechaliśmy tam. AC. Izmael i Heger, syn numer 2, 86, 30-89-51. Co w takim razie stanie się z Heger? To naprawdę bardzo ważny tekst. Księga Rodzaju, rozdział 16. Pozwólcie, że opowiem tę historię. Heger jest służebnicą Abrahama, jego sługa. Kto zestawia Abrahama z Heger?
Sara.
Sara mówi do Abrahama, nie mogę mieć
dzieci.
Idź do Heger i poczęj z nią, a wtedy to dziecko będzie moim dzieckiem i dlatego otrzyma dziedzictwo i będzie naszym dzieckiem. To jest dokładnie tak jak sprawa Hammurabiego. Przestrzegają praw i zwyczajów swoich czasów. Teraz to jest duży problem. Musimy wyjść z naszej kultury. Czy kodeks Hammurabiego mówił, że tak dobrze, żeby pan wszedł do swojej służebnicy i aby jakiekolwiek dziecko miało, było jego adoptowane dziecko?
Tak.
Było to dozwolone w prawie Hammurabiego. Teraz mówisz, wow, to Abraham zdradza Sarę. Czy Abraham oszukuje? Że tak dobrze, żeby pan wszedł do swojej służebnicy i aby jakiekolwiek dziecko miało, było jego adoptowane dziecko.
Tak.
Było to dozwolone w prawie Hammurabiego.
Na Sarę?
Czy Sara widziała to w ten sposób?
Czy Abraham tak to widział?
Nie. Myślę, co ty, muszę to usunąć, jak mówi jeden z kolegów z ostatniej klasy, Abraham jest uprawiać seks z tą inną kobietą. Czy to amerykański sposób myślenia?
Zrobił.
Abraham o tym myśli w ten sposób. Abraham uprawia seks i zdradza swoją żonę.
Nie.
Myślą o tym w ten sposób. Moja żona i ja nie możemy mieć dzieci. Ale gdybyśmy nie mogli mieć dzieci, czy to możliwe, że mogą wziąć część mnie, część mojej żony i znaleźć kobietę, która płacimy od 10 do 20 tysięcy dolarów, a oni wkładają to w tę drugą kobietę, a ona w to?
Matka zastępcza ma dziecko?
To właśnie się tutaj dzieje. Czy Abraham może iść do swojego? Lekarzem włożyć części do probówki i włożyć do drugiej kobiety? Abraham nie może tego zrobić, więc musi to zrobić w naturalny sposób. Zasadniczo to, co masz, to musisz to włożyć.
W kontekście zastępczej żony.
To nie jest zdradzanie żony, jego żona to ustaliła.
Hager jest zastępczą żoną.
Nawiasem mówiąc, nawet w dzisiejszych czasach, gdy dziecko z probówki wkłada się do drugiej kobietę i ona rodzi to dziecko, czy pamiętasz tę sprawę w New Jersey? Kobieta rodzi dziecko, czy kobieta, która je rodzi, chce je zatrzymać.
Czy ty?
Zapamiętaj to. Kobieta, która urodziła dziecko, była do niego przywiązana, a ona nie. Chce go oddać mężowi i żonie.
Machine translated by Google. 35.
Czy powoduje to problemy nawet we współczesnej Ameryce, gdzie są probówki i dzieci?
To nadal powoduje problem.
Czy był jakiś problem po tym, jak Sara oddała jej Hager?
Kolana męża?
Czy między Hager i Sarą istnieje zazdrość?
Tak.
Czy to wtedy działało lub czy były z tym związane problemy?
Czy to oznacza, że Bóg to aprobuje?
A może to właśnie zrobili w swoich?
Kultura.
Czy są rzeczy zapisane w Biblii, które niekoniecznie potwierdzają, że jest to prawdą?
Za wszystkie czasy?
Jeśli było to częścią ich kultury, nie miało być uniwersalizowane.
Więc ty musimy oddzielić normy kulturowe od uniwersaliów moralnych.
Musisz je rozdzielić.
2.
Swoją drogą, czy Bóg kryje się za Izmaelem i Hager?
Czy Bóg ich chroni?
Tak. Bóg się nimi opiekuje nawet po tym, jak Sara ich wyrzuci i wyjdą na pustynię.
Zatem jest to tutaj dość poważna sprawa.
Ogłoszenie. Trzeci syn, Izaak, syn przymierza 89, 52, 91, 03. W końcu macie tego Izaaka, on jest synem obietnicy zrodzonym z Sary i Abrahama, kiedy są bardzo starzy. Co oznacza imię Izaak?
Izaak oznacza śmiech.
Sara.
Śmiał się, czy Abraham też się śmiał?
On także się roześmiał.
Więc ma na imię Izaak śmiech.
Ten jest zatem synem obietnicy, wielce pożądanym i oczekiwanym synem obietnicy. Na tym zakończymy sprawę i do zobaczenia w czwartek.
Seks i zdradza swoją żonę.
Nie. To jest dr Ted Hildebrandt z 8 wykładu swojej historii Starego Testamentu, literatura i zajęcia z teologii. Wykład ten rozpoczął się od synów Bożych i córek ludzkich. Genesis rozdział 6 i przeszedł do Abrahama, przyjaciela Boga, geografii Mezopotamii oraz trzy cięcia w życiu Abrahama i jego trójki rzekomych dzieci. Przepisane przez Yang Chan.
A, więc pojechaliśmy tam.
Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta 2.
Gdzie jest to miasto?
Jeśli ja.